Zapraszamy na audycję Zielona Energia. Gościem Bartosza Święcińskiego będzie Daniel Czyżewski z portalu Energetyka 24. Temat rozmowy to, czy odnawialne źródła energii są ekologiczne.
Dużo się dziś mówi o odnawialnych źródłach energii, o ekologii, ale czy na pewno OZE są tak ekologiczne, jak się o tym mówi? O tym właśnie porozmawiam dziś z Danielem Czyżewskim z portalu Energetyka 24. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
Więc pierwsze podstawowe pytanie, czy OZE są ekologiczne?
Oczywiście, że są. Są znacznie bardziej ekologiczne niż sposoby, w jaki pozyskujemy energię z paliw kopalnych. Mają znacznie niższy ślad węglowy i oczywiście potrzeba pewnych materiałów, metali do wytworzenia OZE, one nie będą, czy infrastruktury do OZE, bo one nie będą produkować energii z czystego powietrza i w zasadzie no, trudno, żebyśmy nie mieli żadnych zerowych kosztów produkcji czegokolwiek, tak, jeżeli chodzi o środowisko.
A które z tych odnawialnych źródeł energii mogą powodować emisję szkodliwych gazów do atmosfery czy zanieczyszczenia wód głębinowych? Bo to rozumiem, że nie każdego typu OZE powodują takie zanieczyszczenia.
Znaczy OZE w samej produkcji nie generują emisji gazów cieplarnianych, bo OZE tak naprawdę to wiatr i słońce, tak, to co myślimy, mówiąc OZE, czyli wiatraki czy panele, to jest infrastruktura do przechwycenia tej energii, tak, do włączenia tej energii w system elektroenergetyczny i po prostu produkcji prądu. Jeżeli chodzi o wspomnianą infrastrukturę, to przy jej wytworzeniu, tak, przy produkcji tych elementów jest tak, że emitowana jest pewna ilość gazów cieplarnianych. Jeżeli chodzi o wiatraki, to ocenia się ją, szacuje się ją na 11 gramów dwutlenku węgla na wyprodukowaną kilowatogodzinę. Jeżeli chodzi o panele fotowoltaiczne, to jest liczba około 50 gramów CO2 na kilowatogodzinę. W porównaniu z węglem i gazem są to bardzo małe liczby, bo przy węglu mamy 980 gramów CO2 na kilowatogodzinę, a przy gazie 465 gramów, więc no, różnica jest ogromna.
A co z recyklingiem? Bo na przykład jeżeli chodzi o Unię Europejską, no to prawo unijne nakazuje recykling paneli fotowoltaicznych, ale w innych częściach świata wiele z nich trafia na wysypiska śmieci.
Wie pan co, no, wydaje mi się, że jesteśmy na takim poziomie rozwoju cywilizacyjnego, jeżeli chodzi o no, cały świat w sumie, że znajdziemy sposób na to, żeby w jakiś sposób poddać recyklingowi panele fotowoltaiczne, wszystkie elementy związane z ich funkcjonowaniem oraz turbiny wiatrowe. Rzeczywiście ten temat pojawił się kilka lat temu, ale prawdopodobnie dlatego, że mało kto się nim interesował wcześniej, bo no, jest tak, że dopiero pierwsze takie zrzuty, pierwsze wolumeny wiatraków kończą swój żywot. Te, które były stawiane bardziej masowo w latach 90. czy na początku XXI wieku. I dopiero ten temat dostrzeżono. No, zwykle tak to wygląda. Najpierw problem dostrzegają media, potem decydenci na różnych szczeblach, czy też przedsiębiorcy zastanawiają się, jak się tym tematem zająć. Jeżeli chodzi o łopaty, bo tam to jest największy problem z recyklingiem, pozostałe elementy, takie jak turbina czy słup, to nie jest duże wyzwanie. Jeżeli chodzi o łopaty zbudowane z takiego specyficznego włókna szklanego, no to mamy już bardzo wiele pomysłów, firm, które się tym zajmują. Myślę, że tak lekki, jednocześnie trwały materiał może być wykorzystany na naprawdę na bardzo wiele sposobów. Jak zawsze wyzwaniem jest ekonomika tego wszystkiego, czyli czy i jak będzie się opłacało ściągać te łopaty, ewentualnie na przykład mielić na coś i tworzyć nowe struktury, kształty, czy te łopaty w jakimś w jakichś okolicznościach przydadzą się w całości, tak, że nie będzie tych kosztów przetworzenia. Wydaje mi się, że cywilizacja, która odkryła energetykę jądrową, czy też stworzyła zaawansowane technologie, jak choćby komputer, smartfon czy internet, będzie w stanie poradzić sobie z przetworzeniem, z recyklingiem elementów do infrastruktury OZE.
Będzie w stanie, czyli na razie jeszcze nie jest, czyli ten ślad węglowy, rozumiem, jest wytworzony.
Być może za mało uwagi zostało na razie poświęcone temu tematowi, ale jak mówię, powstają firmy, które zajmują się wyłącznie tym, czyli myślą nad tym, jak te materiały, jak dać tym materiałom drugie życie. Wszystko się sprowadza oczywiście do kosztów. Zapewne obecnie taniej jest wyrzucić te elementy po prostu na śmietnik, ale od tego też są prawodawcy, tak, żeby sprawić, stworzyć takie warunki, które będą zachęcały do recyklingu tych elementów.
Czyli jak słyszymy, jednak jakiś tam ślad węglowy zostaje. No i tutaj sceptycy tych zmian w Unii Europejskiej, na świecie, jeżeli chodzi o OZE, o zieloną energię, mogą powiedzieć, ha, i jednak nie jest to takie wcale ekologiczne, jak się mówi.
No tak, oczywiście możemy powiedzieć, że Amstaff i York to są te same psy, bo Yorki powodują śmierć na przykład jednego człowieka rocznie, Amstaffy 1000. To nie są dane oficjalne, po prostu chodzi mi o porównanie. Ale nie będzie to uczciwe postawienie sprawy, bo paliwa kopalne i ta stara energetyka konwencjonalna znacznie więcej emituje gazów cieplarnianych niż OZE. I można mówić, że Amstaff i York to samo, no ale wiemy, że tak nie jest. Przy produkcji elementów do OZE, jak mówiłem, wytwarzana jest jakaś ilość gazów cieplarnianych, ale nieporównywalnie więcej emitowanych, dochodzi do o wiele większej emisji z elektrowni węglowych i gazowych, i to one sprawiają w dużej mierze, że ciepło zatrzymywane jest w ziemskiej atmosferze.
Odchodząc trochę od OZE, ale zostając przy zielonej transformacji, to jak to jest z tymi samochodami elektrycznymi? No bo mówi się o tym, że ich produkcja odbywa się na przykład kosztem życia często dzieci w Afryce. No i co potem z takimi elektrykami, samochodami się dzieje, kiedy już będziemy z nich, czy bateriami szczególnie, tak? Że potem nie wiadomo, co z tymi bateriami się robi. I jaki jest właśnie koszt produkcji, jeżeli chodzi o ślad węglowy tych aut elektrycznych?
Tu znowu ślad węglowy oczywiście mamy, jeżeli chodzi o produkcję aut elektrycznych. Jak wspomniałem, nic się nie wytworzy z powietrza, tylko no tutaj jest również podobna sytuacja jak z OZE i energetyką konwencjonalną. Jeżeli chodzi o samochody elektryczne, to emisje są związane wyłącznie z procesem produkcyjnym, no, który jest jednak znacznie krótszy niż czas używania takiego samochodu. No a samochody spalinowe generują szkodliwe gazy przez dekady, no, w których się ich używa. No, zależy kto i ile takiego samochodu używa. I oczywiście też przy procesie produkcyjnym, także tam powstają emisje, więc samochody elektryczne oczywiście tych emisji produkują nieporównywalnie mniej, jeżeli włączymy właśnie ten proces produkcyjny. Nie ulega wątpliwości, że dochodzi do bardzo dużych nadużyć, to małe słowo, tak? Bo wykorzystywanie dzieci do pracy w kopalniach, minerałów potrzebnych do produkcji, czy samochodów elektrycznych, czy elementów infrastruktury do OZE, to jest coś, co sobie trudno wyobrazić, to jest coś skandalicznego. Niestety nie wyłączymy produkcji tych elementów czystej energii z globalnego systemu i kształtu gospodarki. Dzieci są wykorzystywane w krajach rozwijających się przy produkcji różnych produktów. Z tym trzeba walczyć na różne sposoby. Trzeba wywierać presję na państwa, w których to się odbywa, aby ustanowiły stosowne przepisy, czy egzekwowały przepisy zakazujące pracy dzieci i te sytuacje zmieniać. Na pewno myślę, że nieodpowiedzialne byłoby wiązanie samochodów elektrycznych z pracą dzieci bezpośrednio, bo nie jest tak, że wszystkie samochody elektryczne, które jeżdżą po polskich czy europejskich drogach, mają na sobie pot czy łzy małych dzieci. Tak? To jest, dotyczy części produkcji, dotyczy części tego rynku. Jest to patologia, którą trzeba tępić wszelkimi możliwymi sposobami, tak jak w każdej branży.
Czyli tak podsumowując, w ogólnym rozrachunku jednak dużo bardziej opłaca się, czy trzeba korzystać z odnawialnych źródeł energii, mimo tego, że produkcja na przykład tych narzędzi do wykorzystywania czy to słońca, czy wiatru, jakiś tam ślad zostawia.
No porównujemy tutaj stłuczoną szybę do szyby z rysą. Tak? Oczywiście na OZE ta rysa będzie, bo ten ślad węglowy jest, ale jeżeli chodzi o energetykę paliw kopalnych, to jest stłuczona szyba, która nieporównywalnie więcej emituje. I oczywiście zmiany w energetyce powinny następować wedle planu, wedle ustalonego harmonogramu, tak aby nie skrzywdzić żadnej grupy społecznej, łącznie z górnikami, aby transformacja była sprawiedliwa i też dostosować cały Zielony Ład tak naprawdę do oczekiwań, emocji, sytuacji ekonomicznej społeczeństw w Europie, ale myślę, że transformacja energetyczna następowałaby nawet bez takiego planu jak Zielony Ład. Zresztą widać dużo inicjatywy prywatnej, w zasadzie niezwiązanej zupełnie z wymogami czy prawodawstwa krajowego, czy unijnego. Sądzę, że bardziej ta transformacja powinna przebiegać organicznie, oddolnie, a nie powinna być narzucana odgórnie, tym bardziej, jeżeli się wiąże z wzrostem kosztów dla przeciętnego człowieka. Wiemy doskonale, że samochody elektryczne dzisiaj nie są w zasięgu znacznej grupy społeczeństwa, większości społeczeństwa i nie można wymuszać na społeczeństwie tego, żeby te samochody kupowały.
Jak tak się spojrzy po raz kolejny globalnie, no to czy nasze wybory konsumenckie na to, że my zainwestujemy w panele fotowoltaiczne, czy nawet przydomowe jakieś wiatraki, to czy to być miało znaczenie, skoro branża transportowa, te wielkie firmy, no eko się nie robią, tak? A wiemy, że za znaczną część tych zanieczyszczeń odpowiada transport.
Trudno tutaj wybalansować, jak duży wpływ mają konsumenci, a jak duży wpływ mają koncerny motoryzacyjne, a jeszcze mamy istotnego gracza, czyli prawodawców na poziomie i unijnym, i krajowym. Myślę, że tutaj w tym trio powinno się to rozegrać. Prawodawcy tworzą zachęty, tworzą warunki do zmiany, czy budują taki fundament właśnie dlatego, żeby koncerny samochodowe zmieniały swoją produkcję, a te koncerny z kolei muszą tak wszystko policzyć i tak zoptymalizować, aby samochody elektryczne były dostępne zwyczajnie dla większości społeczeństwa, żeby były na takim poziomie cenowym, jak dzisiaj są samochody spalinowe. I to też zależy od tych koncernów, bo jeżeli osiągną one odpowiedni efekt w skali, to przecież samochody elektryczne będą tańsze. Jeżeli ta produkcja będzie masowa, no to koszty będą się zmniejszać, ale efektu skali nie będzie bez większego zainteresowania konsumentów. Ono cały czas rośnie, też sprzedaż samochodów elektrycznych rośnie, tylko to wciąż jest mniej niż 10% wszystkich samochodów w Unii Europejskiej, a w Polsce to jest jeszcze mniejszy odsetek.
Ale jeżeli chodzi o sam transport na przykład, o ciężarówki chociażby?
No, istnieją elektryczne ciężarówki, one podobnie jak samochody osobowe są znacznie droższe. No tutaj też żaden przewoźnik nie kupi floty samochodów elektrycznych, jeżeli one są 2, 3 czy 4 razy droższe od floty samochodów spalinowych. Wszystko się sprowadza do liczb, wszystko się sprowadza do gospodarki. No, może nie wszystko, bo też mamy pewne preferencje niezwiązane z tylko z ceną. Mamy właśnie w pewnym momencie przyjrzałem się tabelce, przygotowując jakiś materiał, tego, jak w jakich cenach, w jakich przedziałach cenowych Polacy kupują samochody i no, okazało się, że kupujemy coraz droższe w ostatnich latach. Największy wzrost był bodaj w przedziale 50-150 tysięcy, tylko że nie szło za tym znaczne zwiększenie się zakupu samochodów elektrycznych, tak? Czyli mimo, że jesteśmy coraz bogatsi, to wciąż mamy preferencje takie, żeby kupować jednak samochody spalinowe, więc to będzie kolejne wyzwanie, jeżeli osiągniemy podobny poziom cenowy elektryków i samochodów spalinowych, żeby jeszcze społeczeństwo wybierało te elektryki, bo być może ktoś po prostu lubi, nie wiem, hałas, odgłos samochodu spalinowego, czy inne zalety, inne elementy związane z takim pojazdem.
Daniel Czyżewski z portalu Energetyka24 był moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Była to audycja Zielona Energia. Materiał powstał w ramach projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.